Gościem Radia Nadzieja jest radny województwa podlaskiego Prawa i Sprawiedliwości Artur Kosicki. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, witam państwa bardzo serdecznie.
Marszałek Sejmu poinformował chwilę temu, dzisiaj, że nie nadał numeru druku prezydenckiemu projektowi ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, który dotyczył polskiego Save 0%, czyli krótko mówiąc, posłowie się tym projektem nie zajmą. Jak pan ocenia tę decyzję marszałka Czerzastego?
Panie redaktorze, no to jest skandal. W mojej ocenie powinien ten projekt przejść przez Sejm. Powinni się wypowiedzieć parlamentarzyści w tej kwestii. Jest to bardzo dobry projekt, który daje nam pewne możliwości, daje nam niezależność, daje nam możliwość wpływu na to, co chcemy kupować, co chcemy produkować i daje nam brak warunkowości przede wszystkim, bo ja od początku mówiłem, że Save 0% to jest bardzo dobry projekt, który stawia takie warunki, które są do zaakceptowania, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo. My, jeśli chodzi o tym sejfie unijnym, za dużo nie wiemy. Wiemy, że może będzie 3, może 4%. Według niezależnych ekonomistów okazuje się, że być może będzie drugie tyle do oddania. Na dzień dzisiejszy obarczony warunkowością, bardzo nieprecyzyjny, niejasny, a co najistotniejsze dla opinii publicznej, tam nie ma jeszcze żadnych pieniędzy. Tam nawet nie ma projektu umowy w tym sejfie unijnym. A sejf 0% to już są jakieś założenia, które widzimy. To jest projekt oparty na polskiej zbrojeniówce, na dowolności, na polskim banku, na polskim złocie, na polskich warunkach. A w tak istotnej sprawie jak bezpieczeństwo powinniśmy właśnie patrzeć, aby móc realizować projekt, który w pełni nas uniezależnia od innych krajów.
Ale marszałek Sejmu wskazuje, że prezydent nie wskazał odpowiednich źródeł finansowania swojej inicjatywy. Tutaj minister Domański też mówi, że on w zasadzie nic nie rozumie z tego projektu.
No i ja się nie dziwię, że minister Domański nic nie rozumie, bo w ciągu 2 miesięcy zrobił taki deficyt, co Prawo i Sprawiedliwość za cały rok. Także widać, że mało co rozumie. A płacą za to mieszkańcy między innymi naszego regionu. Ja bym powiedział w taki sposób, panie redaktorze, to jest pewna obstrukcja. Panowie są mocno uzależnieni od tych wszystkich instytucji unijnych, obrali pewien kierunek, no chcą zadłużyć tych Polaków w taki sposób, żebyśmy byli zależni, bo już się przygotowują do wyborów w 2027 roku. I to nie zależy im na tym, w jaki sposób, czy
no,
będą...
No wy też się przygotowujecie
takie,
do wyborów już w 2027 roku.
Tak, tylko że kwestia bezpieczeństwa jest pewną racją stanu, która powinna być ponad nami wszystkimi. I tutaj nikt mnie nie przekona do tego, że zadłużanie się w obcym miejscu jest lepsze od tego, żeby byśmy się w jakiś sposób korzystali ze środków,
które
są u nas
w Polsce. Była też taka pożyczka jak KPO na przykład.
No była i ona nas dużo nauczyła właśnie tych negatywnych rzeczy. To są doświadczenia. No przecież jednym z tych kwestii dotyczących warunkowości była kwestia praworządności. Jak ona wyglądała, panie redaktorze? Raport był Komisji Europejskiej, który wskazywał na to, że w kwestii dziennikarstwa organ nasz, wtedy obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie postępował zgodnie ze standardami w stosunku do kogo? Do redaktora Rubcowa, który okazał później agentem rosyjskim, którego Putin witał na płycie lotniska w Moskwie. No, szanowni państwo, takich rzeczy jest bardzo dużo. Ja uważam, że my nie powinniśmy w ogóle wchodzić w tego typu tematy, bo widać, że te założenia sejfu unijnego polegają na tym, żeby związać Polskę i mieć na nią wpływ. To jest czysta polityka. Ja tam nie widzę żadnych kwestii pieniędzy na razie i żadnych konkretów.
To wracając do tego projektu jeszcze, marszałek wskazał, że są bardzo poważne wątpliwości co do konstytucyjności tego projektu ustawy prezydenta, bo zgodnie z konstytucją inicjatywa ustawodawcza w zakresie projektów o udzieleniu gwarancji finansowych przez państwo przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów.
Ja bym powiedział w taki sposób. Ta inicjatywa, którą teraz podejmuje rząd, czyli podpisanie tego przez przedstawicieli rządu, łamie konstytucję. Także najpierw niech pan marszałek zwrócił uwagę na swoje podwórko, bo tego typu zobowiązanie powinno być wprowadzone ustawą i zaakceptowane i przegłosowane przez Sejm, a podpisane przez prezydenta.
No to każdy się posługuje konstytucją wtedy, kiedy...
Ale
posługuje.
Tutaj akurat konstytucja jest bardzo precyzyjna i artykuł 86, bodajże ustęp 1, punkt 4 mówi wprost, że jeżeli chcemy zawrzeć znaczne zobowiązanie, to w tej sytuacji musi to być w formie ustawy, która ma przejść przez parlament i zostać podpisana. podpisana przez Sejm. Inaczej takiego zobowiązania zawrzeć nie można i tutaj tym się bym najpierw zajął, bo już pan premier uchwałą rządu delegował, jakoś dziwnie nie on ją podpisuje, przecież to taki sukces, no to nie wierzę, że pan premier Tusk chciałby tutaj być w świetle Jupiterów, tylko wysyła Kosiniaka-Kamysza, tak jak kiedyś przy podniesieniu wieku emerytalnego. Identycznie, on wtedy też wysyłał Kosiniaka-Kamysza do tego, żeby podpisywał czy realizował pewne rzeczy, które mu były bardzo niewygodne. Nie wygląda to dobrze w mojej ocenie i nie widzę tutaj dbania o interesy Polaków.
No to wy wskazujecie tam na brak konstytucyjności, Wadzimie Czerzasty. Tutaj wskazuje na brak konstytucyjności. To pytanie, czy ona w ogóle
ale co jest tam niekonstytucyjne? Ja się cały czas zastanawiam nad jedną rzeczą. No to jeżeli... Nawet teoretycznie byśmy uznali, że taki zarzut jest zasadny, no to podpiszą to posłowie PiS-u i będzie projekt parlamentarny. Jaki jest problem? Żaden. Jeżeli jest sytuacja taka, że moglibyśmy to w jakikolwiek sposób szybko przeprocedować, to kto formalnie się pod tym podpisze, nie jest istotne.
To jest, że to przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów. Gdzie? Taka inicjatywa ustawodawcza. Jeżeli chodzi o projekty, o udzieleniu gwarancji finansowych przez państwo.
Tylko, że my w tym momencie mówimy trochę o szerszym postrzeganiu, bo to nie jest tylko gwarancje finansowe. To jest kwestia wciągnięcia części zysków z różnicy walutowej do budżetu, który z budżetu NBP do budżetu państwa, który i tak jest co roku przekazywany. Tu jest brak dobrej woli, a rozumiem, że znaleziono jakiekolwiek tam uszczypliwości w stosunku do pana prezydenta. Ja nie widziałem, powiem szczerze, jeszcze tego uzasadnienia. Chętnie się z nim zapoznam i podyskutuję, bo jak na razie to mam wątpliwości co do niekonstytucyjności rozwiązania rządu, które przyjął odnośnie tego sejfu unijnego.
No też wasi oponenci polityczni wskazują na to, że jeszcze niedawno wszyscy byliście za tym programem sejf, że jeszcze z miesiąc temu Biuro Bezpieczeństwa Narodowego nie mówiło nic o tego typu mechanizmach, bardziej o kwestiach technicznych.
Ja bym, panie redaktorze, nie powiedział, że wszyscy byliśmy. I pamiętajmy, na jakim etapie te wypowiedzi były udzielane. Wtedy, kiedy jeszcze aż tylu konkretów nie znaliśmy. Te, które dzisiaj są w opinii publicznej, tak? Oczywiście, jeżeli ktoś by mnie rok temu zapytał, czy jestem za tym, żeby uzbroić w różnego rodzaju finanse, wojsko, żeby mogło zakupywać sprzęt, oczywiście, że jestem na tak. I to bym też wtedy odpowiedział. Ale jeżeli się pojawiły jakieś konkrety, które już wskazują na to, że to rozwiązanie jest po prostu złe, niedobre dla Polaków, dla pana dzieci, dla pana wnuków, no to w tym momencie trzeba szukać innego rozwiązania. Ale na marginesie jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz. Cały czas mówimy o tym, że te pieniądze jak najszybciej trzeba wydać, a w 2025 roku rząd Donalda Tuska nie potrafi wydać z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych 30 miliardów złotych. No to jak oni mają wydać te pieniądze, które są jeszcze tych, które były za tamten rok, nie wydali? No to jest też trochę porażające i śmieszne takie straszenie Polaków, że jak nagle nie będziemy tych pieniędzy mieli, no to w tym momencie nie będziemy mogli realizować swoich zamówień. Możemy realizować swoje zamówienia, pieniądze są, tylko trzeba zacząć je wydawać, a nie tylko głośno gadać o tym, że się wydaje.
Marszałek Łukasz Prokorym zdradził tajemnicę państwową?
No z tego, co twierdzi pan poseł Sebastian Łukaszewicz, tak. Dlaczego w taki sposób posiłkuje się panem posłem? Ze względu na to, że jest członkiem Komisji Obrony Narodowej, który zna załącznik do programu SAFE, tego unijnego, który lansuje rząd. I po wysłuchaniu tej konferencji poseł mi powiedział, że doszło do zdradzenia tajemnicy objęte klauzulą zastrzeżone, bo marszałek Prokorym wymienił jedną z inwestycji, która ponoć jest w tym załączniku. W mojej ocenie to jest nic innego jak ujawnienie tajemnicy. I tutaj ABW powinna z urzędu podjąć odpowiednie kroki, wszcząć postępowanie. De facto, z tego co jeszcze wczoraj patrzyłem, to nawet transmisja z tej konferencji dalej wisi. Także no... Pamiętajmy, jak to kiedyś było w Urzędzie Marszałkowskim, kiedy to informacja rzekoma, która była od wielu lat, nawet kilku lat, uważana za publiczną, została przekazana na sesji sejmiku i nagle zdjęto sesję, tak? No to tam są inne standardy, a tutaj
pan
inne.
Był oskarżony o to, że pan ujawnił tajemnicę.
No tak, tylko że o tym wszyscy, tej mojej tajemnicy wszyscy wiedzieli. Że drogi są takie, a nie inne. A tutaj nikt o tym nie wiedział. Ja na przykład tego załącznika nie znam.
A jak się ta historia skończyła u pana?
Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Trwa.
Cały czas się toczy?
Coś tam się toczy, ale co jest i ja nic nie dostałem, żadnych informacji w tej sprawie, żadnych wniosków i jakby tej, nic nie wiem, jeśli chodzi o to.
Od lutego PKS Nowa zarządza prokurentem Adam Byglewski. Może pan jakoś ocenić już pierwsze miesiące pracy pana Beglewskiego?
Trudno jest na razie ocenić. Umawiamy na spotkanie jako Klub Prawa i Sprawiedliwości z panem prokurentem i wtedy będziemy mogli wypowiedzieć się na jego temat. Zwrócił się do nas z taką prośbą, żeby dać mu chwilę czasu na przygotowanie się do tego spotkania. My nie jesteśmy opozycją totalną, my jesteśmy opozycją merytoryczną. Na prośbę pana prokurenta stwierdziliśmy, że nie ma problemu, czekamy na koncepcję pewnie w marcu albo w kwietniu. Pewnie już w kwietniu będziemy chcieli, żeby taką koncepcję, strategię działania odnośnie PKS-u nam przedstawił. Chociaż nie wygląda ta sytuacja optymistycznie z bardzo prostej przyczyny. No, wiemy, że PKS sprzedał działki, pomimo tego dalej jest zadłużony na około chyba za rok 2025 to jest chyba około 3 milionów złotych. Czyli jeżeli byśmy do tego jeszcze doliczyli tą sumę pieniędzy za sprzedane działki, to już by było bodajże 11 albo 12 milionów. To takie zadłużenie, panie redaktorze, w ciągu jednego roku to tylko miało miejsce w sytuacji, kiedy był COVID. To fakt. Wtedy takie zadłużenie było, ale pamiętajmy, w jakiej sytuacji byliśmy. A tutaj mamy normalną sytuację i to jest, oczywiście to nie obciąża pana prokurenta, to należy podkreślić. To obciąża wcześniejszego pana prezesa, który się skonfliktował praktycznie ze wszystkimi. Z samorządowcami, ze wszystkimi związkami zawodowymi, z opozycją, a nawet już chyba z samym zarządem, który miał go dosyć i poprosił, żeby może złożył rezygnację, ale to jest moja opinia.
A to czekacie na jakieś radykalne ruchy ze strony pana prokurenta?
Nie, my czekamy na przedstawienie strategii działania PKS na najbliższe lata, na kwestię pewnego audytu, który w mojej ocenie powinien być przeprowadzony po panu prezesie Wojno, który narobił bardzo dużo problemów, jeśli chodzi o tą spółkę i mam nadzieję, że takie informacje zostaną nam co najmniej w kwietniu przedstawione, tak żeby dać panu prokurentowi te 2-3 miesiące, no bo to nie jest łatwa spółka, z tym się zgadzamy tutaj i to akurat rozumiemy. Dlatego ja akurat osobiście spotkałem się z panem prokurentem i przekazałem taką informację, że dobrze, okej, czekamy na informacje i pewnie w kwietniu takie informacje już będziemy żądać.
A czy z jakimiś swoimi pomysłami tam przyjdziecie na to spotkanie?
Myśmy już swoje pomysły, panie redaktorze, dawno zgłosili. Jednym z nich była bardzo prosta sprawa. W czerwcu 2024 roku był jedyny nabór z KPO na zakup taboru B6, czyli tego spalinowego. Wtedy można było kupić 15-20 autobusów, spokojnie z dofinansowaniem 90-95% po to, żeby ten tabor kupić i co jeszcze, on był bardzo szybko dostępny. Pan prezes Wojna tego nie zrobił. Dlatego tutaj tych naszych pomysłów było przedstawionych zarówno panu prezesowi Wojno, jak i zarządowi bardzo dużo. Myśmy nie zaczęli od krzyków, po prostu odwrotnie. Właśnie przekazywaliśmy swoje uwagi, te wynikające właśnie z doświadczenia zarządzania PKS-em i to w najtrudniejszej sytuacji, jakiej PKS kiedykolwiek się znalazł, czyli w okresie pandemii, w okresie ataku hybrydowego na granicę, w okresie walki ze skutkami gospodarczymi wojny na Ukrainie. To wtedy były problemy. Boję się, że jakby ten zarząd miał w nadzorze spółkę PKS w tamtym czasie, to już by jej dawno nie było.
W sobotę w Łomży odbędzie się spotkanie w ramach cyklu Myśląc Polska, Alternatywa 2.0, spotkanie organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. To jest początek waszej kampanii wyborczej?
Nie, te spotkania już trwają od dłuższego czasu. Skupiamy się na pewnych rozwiązaniach dotyczących poszczególnych obszarów życia naszych mieszkańców. W Łomży będzie to dosyć istotne z punktu widzenia tego tematu, bo to będzie kwestia infrastruktury, a to przecież nasza decyzja, czyli dobra współpraca między rządem Prawa i Sprawiedliwości, a zarządem województwa wcześniejszej kadencji, wtedy, kiedy jeszcze byłem wspólnie w tym zarządzie z panem marszałkiem Markiem Olbrysiem, doprowadziła do tego, że buduje się połączenie kolejowe z Łomży do Warszawy. Tylko oczywiście, tak jak to wielokrotnie powtarzam, to nie jest to, na co myśmy liczyli, bo skasowanie przez rząd Tuska tej sławnej szprychy do Łomży spowodowało, że ta kolej, która będzie obsługiwała tą linię Warszawa-Łomża, będzie jechała z Łomży do Warszawy godzinę 50, a wtedy, kiedy myśmy podpisywali umowę i dlatego, żeśmy się godzili na te warunki, pociąg miał jechać z Łomży do Warszawy 50 minut. Także tak ten zarząd postępuje i tutaj, jak widzę, tą euforię posłów koalicji rządzącej, to powiem szczerze, że na, no oczywiście dobrze, że to jest, ale myśmy stawiali ambitne cele, a nie takie, aby było. Tak, aby było, to można by było wszystko zrobić. A tu nam chodziło o to, żeby można było żyć, funkcjonować w Łomży, a móc na przykład dojeżdżać na uczelnię, dojeżdżać do pracy w Łomży, ale nie byłoby konieczności na przykład przenoszenia się do Łomży. Ludzie z Łomży po prostu mogliby korzystać z tego wszystkiego, co oferuje Warszawa, poza oczywiście miejscem zamieszkania.
A to dalej będziecie, nie wiem, utrzymywać na przykład, że jak wygracie wybory, to ta szprycha numer 3, ona będzie, że temat powróci?
Oczywiście, że tak. Jest to w naszym programie i myślę, że to też padnie na spotkaniu właśnie w sobotę. Ja sobie inaczej nie wyobrażam, jak tego, że wracamy do dużego projektu CPK właśnie z tymi szprychami, bo to jest wszystko razem kompatybilne. Nawet lotnisko w Białymstoku było tak przeze mnie projektowane, znaczy projektowana koncepcja włączenia tego lotniska, którym dysponuje prezydent Truskolaski, żeby to był jeden z elementów funkcjonujących wspólnie właśnie z Centralnym Portem Komunikacyjnym, ale w tej wersji, którą zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość, a nie w tej wersji okrojonej, która jest teraz. Przecież teraz CPK nie ma nawet cargo. Na czym ono będzie zarabiało? Przecież to jest podstawowa forma zarobku, jeśli chodzi o ruch lotniczy. To jest nic innego jak kwestia cargo. A tego teraz nie ma. Dlatego to trzeba zmienić.
Na spotkaniu obecny będzie kandydat wasz na premiera Przemysław Czarnek?
Myślę, że tak.
I słyszeliśmy też, że może się pojawić prezes Kaczyński, czy te informacje
jeżeli
też są potwierdzone?
Jeżeli zdrowie mu na to pozwoli, to myślę, że będzie, bo pan prezes jest teraz w trakcie rehabilitacji, także mam nadzieję, że będzie, ale jest pan minister Czarnek, myślę, że on sobie spokojnie poradzi z tym wszystkim.
A jeżeli chodzi o Przemysława Czarnka, to jest pan zadowolony, że to właśnie padło na niego, że to on jest tym waszym kandydatem na premiera?
Tak, znam osobiście pana ministra Czarnka, to jest naprawdę bardzo ambitny, dobrze wykształcony i doświadczony polityk. Ma jedną podstawową zaletę, to jest to, że potrafi łączyć ludzi. I tu ma naprawdę do tego bardzo dobre predyspozycje. Szybko ugasił ten spór w Prawie i Sprawiedliwości. Spór nazywany przez dziennikarzy, bo ja to nazywam różnicą zdań oczywiście, tak? Ale przede wszystkim osoba, która jest dobrze przygotowana, która jest naprawdę... No,
słuchając się wypowiedzi Przemysława Czarnka, to nie wiem, czy to jest osoba, która łączy ludzi.
A dlaczego?
Słuchając wypowiedzi o Hartusku, ETS-ach, Stretesach,
a nie jest tak?
Wodzimierza Czarzastego nazwał wprost komuchem.
Ale to czy tak nie jest? No nie był w PZP-rze?
No nie wiem, czy jest komunistą dzisiaj.
Ja powiem tak, panie redaktorze, zacznijmy mówić prawdę, bo w polityce widzę po stronie koalicji 13 grudnia jest dużo różnych takich określeń, a wszyscy uciekają od pewnej przyszłości, od pewnych rzeczy niewygodnych, od resetu z Rosją. No mówmy prawdę tak, jak to wygląda. Ja uważam, że tu pan Przemysław Czarnek nie powiedział nic poza tym, co powinniśmy wszyscy wiedzieć, jeżeli chcemy obiektywnie patrzeć na politykę. Dla mnie to, że premier Tusk jest osobą, która w mojej ocenie działa na korzyść Niemiec, to jest oczywiste. To widać po wszystkich działaniach. Takich przykładów można dużo podać. Od jakichś pociągów, które kupujemy, czy wagonów zużytych z Niemiec, kończywszy choćby na tym CPK, o którym pan redaktor wspomniał, czyli od tego, że zróbmy mniejsze lotnisko, może będzie takie trochę jeszcze, bym powiedział, żeby nie przeszkadzało dla Berlina. No to słowa, które stamtąd padły, z obozu pana Donalda Tuska, że po co nam lotnisko w Baranowie, jak mamy w Berlinie. Dołóżmy się może jeszcze do tego w Berlinie.
No ale to ewidentnie widać, jaka strona została obrana, czyli została obrana opcja, żeby podebrać trochę tych wyborców partii Grzegorza Brauna, Konfederacji, a nie po tych wyborców niezdecydowanych.
Ja bym powiedział tak, idziemy po to, żeby przekonać do siebie wszystkich wyborców, bo oczywiście popełniliśmy błędy, tak samo my w zarządzie województwa też jakieś błędy popełniliśmy. Trzeba wyciągać z tego wnioski i trzeba uczyć się przede wszystkim na tych błędach. Ale bardzo dużo rzeczy zostało zrobionych naprawdę dla województwa, dla kraju i tutaj należy też o tych rzeczach mówić, wyciągać wnioski z tego, co było, zarówno z tych rzeczy negatywnych, jak i pozytywnych i przedstawić bardzo dobry program dla wyborców. Ja myślę, że tu każdy znajdzie coś dla siebie z tej inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości. To już widać po wielu rzeczach.
To już kończące. Został pan powołany do Rady Gospodarczej działającej przy prezydencie. Czym w tej radzie będziecie się konkretnie zajmować? Jaki jest cel tej rady?
No, generalnie jaki jest cel Rady Gospodarczej, to jest kwestia przede wszystkim w mojej ocenie, bo ja wiem, czym ja będę się tam zajmował. To jest kwestia deregulacji, bo jest bardzo dużo przepisów, które są i utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej, choćby w procesie inwestycyjnym, co jest bardzo istotne. To jest kwestia związana z tym, żeby ułatwić też potencjalnym inwestorom możliwość funkcjonowania tutaj u nas w Polsce i tu jest bardzo dużo pomysłów. Mówiłem już o nich na kongresie programowym w Katowicach, kiedy to przedstawiałem wizję choćby planowania przestrzennego, jak powinno funkcjonować w Polsce, ale to jest też kwestia przygotowywania takich pomysłów dla sfery biznesu, żeby naprawdę oni chcieli te pieniądze tutaj inwestować i tutaj zostawić. Bo patrząc na to, jak zadłuża nasz rząd Tuska, jak wygląda sytuacja ze środkami unijnymi i mamy się zadłużyć jeszcze w Unii, to my naprawdę będziemy musieli po 2027 roku bazować na kapitale naszych przedsiębiorców. Polskim kapitale, bo nikt nam tych pieniędzy, tak będziemy pozadłużani, nie pożyczy.
No ale czy będziecie jakoś realnie działać, spotkacie się raz na pół roku, żeby sobie potem w CV wpisać jakąś tam funkcję?
Panie redaktorze, jak byłem w Radzie akurat samorządu terytorialnego przy panu prezydencie Dudzie, to była sytuacja taka, że było dużo opinii napisanych, dużo stanowisk odnośnie aktów prawnych. Tutaj będzie pewnie podobnie, bo te rady działają w podobnej kwestii, chociaż teraz to jest Rada Gospodarcza, a nie samorządu terytorialnego. Pamiętajmy, że prezydent jest bardzo aktywny w sferze legislacyjnej. Przedłożył już wiele projektów ustaw dotyczących wielu sfer. I choćby jeden dotyczący właśnie to, od czego zaczęliśmy, czyli programu Save 0%. I tutaj mamy naprawdę bardzo dużo płaszczyznę do tego, żeby działać. I myślę, że sądząc po tych nazwiskach, które w tej Radzie są, naprawdę bardzo takich poważnych i pewnych osób, które kształtują wręcz, można powiedzieć, opinię publiczną w sferze gospodarki, ja myślę, że takie pomysły się jak najszybciej pojawią.
Artur Kosicki, podlaski radny Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.